Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Kościół Sri Lanki ma dawać świadectwo jedności wobec napięć etnicznych i międzyreligijnych, wskazał papież biskupom tego azjatyckiego kraju.
Nie bądźcie figurami muzealnymi, ale radosnymi głosicielami Ewangelii, zachęcał Franciszek włoską akcję katolicką.
W duchu wdzięczności i zawierzenia odbyły się na Jasnej Górze centralne uroczystości ku czci Maryi, Królowej Polski.
Witamy 3 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kościół ma być zaczynem Bożym pośród ludzkości, zwrócił uwagę papież, przyjmując lankijskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina apostolorum. Sri Lanka bardzo potrzebuje tego zaczynu, czytamy w przekazanym im papieskim przesłaniu. Po wielu latach walki, rozlewu krwi, wojna w waszym kraju nareszcie się skończyła. Jednak ludzie pragną teraz odbudować swoje życie. Ojciec Święty nawiązuje do niedawnego listu episkopatu tego wyspiarskiego kraju południowej Azji, w którym podkreśla się potrzebę pojednania, poszanowania praw człowieka i przezwyciężania napięć etnicznych.
Ceylońscy katolicy, wskazuje Franciszek, mogą przyczynić się do pojednania i odbudowy przez świadectwo jedności, bo do kościoła należą tam zarówno Syngalezi, jak i Tamilowie. Ważny jest też jego wkład przez pracę charytatywną, jak zwłaszcza pomoc niesiona pod tsunami sprzed 10 lat, czy na terenach dotkniętych konfliktami, jak też przez edukację i służbę zdrowia. W tym wieloreligijnym kraju Kościół musi zabiegać o dialog, mimo iż sam pada ofiarą ataków ekstremistów, którzy szerzą fałszywą ideę jedności narodowej, opartą na jednej tylko tożsamości religijnej. Papież nie wymienia jej wprost, ale wiadomo, że chodzi o wyznawany przez około 70% Lankijczyków buddyzm. Franciszek zwraca uwagę, że wysiłek dialogu zapewnia Kościołowi wolność, zwłaszcza w przekazywaniu wiary młodzieży. Biskupi Sri Lanki winni też współpracować z władzami świeckimi i zwierzchnikami religijnymi na rzecz godności rodziny.
Nie lękaj się, otwórz drzwi Chrystusowi. Ten dzisiejszy papieski tweet mógłby również posłużyć za hasło spotkania Franciszka z włoską akcją katolicką. Odbyło się ono na zakończenie jej zgromadzenia krajowego, które między innymi wybrało nowe władze. Kilka tysięcy przedstawicieli tej zasłużonej i jednej z najstarszych organizacji katolickiego laikatu przybyło do watykańskiej auli Pawła VI na audiencję.
W przemówieniu do nich papież zwrócił uwagę na potrzebę ewangelizacyjnego otwarcia akcji katolickiej. Oparł się na trójmianie trwać, iść, radować się, za każdym razem odnosząc poszczególne jego człony do osobistej relacji z Chrystusem. Franciszek wyjaśnił to w żartobliwy sposób, czyniąc zarazem aluzję do rzadkiego i oznaczającego łagodność imienia, jakie nosi kościelny asystent generalny włoskiej akcji katolickiej biskup Mansueto Bianchi.
Dzięki tym trzem postawom trwania w Chrystusie, pójścia ku granicom i przeżywania radości bycia chrześcijanami, będziecie mogli rozwinąć wasze powołanie, a uniknąć pokusy kwietyzmu, który nie ma nic wspólnego z trwaniem w Jezusie. Należy unikać zamykania się ucieczki w przesłodzone życie wewnętrzne, takie słodkie, że aż niesmaczne. A jeśli będziecie szli, nie popadniecie w tę pokusę. Trzeba też unikać formalnej powagi. I tak pozostając w Jezusie, idąc ku granicom i żyjąc radością, a unikając tamtych pokus, unikniecie także życia przypominającego raczej muzealne figury, niż ludzi powołanych przez Jezusa, by żyć radością Ewangelii i ją szerzyć. Jeśli chcecie rady od waszego asystenta generalnego, to popatrzcie, jaki jest łagodny, bo i nosi takie łagodne imię, Mansueto. Jeśli chcecie rady, to bądźcie osiołkami, ale nigdy figurami muzealnymi, dobrze? Nigdy.
Zaczynając naszą służbę, pragniemy wyrazić szczerą solidarność ze wszystkimi ofiarami wykorzystywania seksualnego, tak dziećmi, jak i dorosłymi. Pragniemy podkreślić, że od samego początku naszej pracy przyjęliśmy zasadę, iż dobro dziecka i podatnych na wykorzystanie dorosłych będzie priorytetowe przy podejmowaniu przez nas decyzji. Deklarację taką złożyli w specjalnym komunikacie końcowym członkowie Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich, która zakończyła dzisiaj swe spotkanie inauguracyjne.
Owoce pracy komisji zostaną przedłożone papieżowi Franciszkowi. Będziemy proponować inicjatywy, by zachęcić do podejmowania na całym świecie lokalnej odpowiedzialności, a także do wzajemnego dzielenia się najlepszymi praktykami stosowanymi w zakresie ochrony małoletnich, takimi jak szkolenia, edukacja, formacja i odpowiedzialność wobec nadużyć, czytamy w komunikacie. Równocześnie jednak podkreśla się, że gremium to nie będzie się zajmować poszczególnymi przypadkami nadużyć, lecz jedynie dawać zalecenia odnośnie do sposobu działania w tego typu przypadkach. Ma także podnosić świadomość ludzi wobec tragicznych następstw nadużyć seksualnych i destrukcyjnych konsekwencji wynikających z zaniechania koniecznych działań w tym zakresie.
W najbliższy poniedziałek Stolica Apostolska przedstawi w Genewie wraz z kilkoma innymi krajami okresowy raport wobec Komitetu Narodów Zjednoczonych przeciwko torturom. Chodzi o przestrzeganie konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, którą ratyfikował również Watykan. Po przedstawieniu odnośnych raportów komitet opublikuje uwagi końcowe odnoszące się do tych prezentacji.
Choć procedura wydaje się standardowa, to podobnie jak w przypadku konwencji o prawach dziecka spodziewany jest kolejny atak na Kościół w sprawie przypadków pedofilii. Własny raport na ten temat miało przedstawić Komitetowi Przeciwko Torturom działające w USA Stowarzyszenie Ofiar Nadużyć ze strony księży, a wokół sprawy już działa odpowiednie nagłośnienie medialne. Tymczasem strona kościelna wskazuje, że do konwencji przystąpiło państwo watykańskie i trudno mówić o jego odpowiedzialności za przestępstwa członków kościoła w różnych częściach świata.
Jak wyjaśnił szef watykańskiej delegacji przedstawiającej raport ONZ-owskiemu Komitetowi Przeciwko Torturom arcybiskup Silvano Tomasi, odpowiedzialność Stolicy Apostolskiej należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy wyłącznych kompetencji legalno-prawnych w odniesieniu do terytorium państwa watykańskiego, które Stolica Apostolska wykonuje tak jak każdy inny rząd. Druga płaszczyzna ma charakter duchowy i władza opiera się tu na specyficznej misji Kościoła, obejmując wiernych, którzy w dobrowolny sposób przyjmują zasady wiary katolickiej. Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że państwa zachowują własną i wyłączną jurysdykcję nad odnośnymi obywatelami wyznającymi katolicyzm, na przykład w przypadku popełniania przez nich przestępstw. Wielu ludziom trudno jednak zrozumieć, że wykonywanie władzy duchowej jest odmienne pod względem środków i zasad od wykonywania władzy politycznej i sądowej. A jako że papież ma władzę nad całym Kościołem, sądzi się, że decydują także o zachowaniach, a więc i o karach, na jakie członkowie Kościoła mogliby zasługiwać. Tymczasem tak zwana władza kluczy nie jest taka jak władza świecka. Członkowie Kościoła rozproszeni po całym świecie, kapłani, biskupi i wierni świeccy, nie są obywatelami państwa watykańskiego, ale obywatelami krajów, w których mieszkają, stąd mają te same prawa i obowiązki, zauważył arcybiskup Tomasi.
Tuż przed przyjęciem w Peru tzw. protokołu o aborcji terapeutycznej episkopat tego kraju wydał specjalny dokument wykazujący, że nie było żadnej konieczności przygotowania tego typu prawa. Powstało ono zdaniem biskupów, by ułatwić działalność organizacjom zajmującym się promowaniem aborcji.
Mając na uwadze aktualny rozwój medycyny, w każdym ze wskazanych przez protokół stanów patologicznych można zastosować taką terapię, która pozwoliłaby na jej satysfakcjonujący rezultat dla życia obydwu istot, matki i dziecka, czytamy w dokumencie peruwiańskich biskupów. W protokole budzi niepokój zwłaszcza absolutna obojętność wobec prawa do życia dziecka nienarodzonego. Prawo to gwarantują nie tylko międzynarodowe konwencje ratyfikowane przez Peru, ale także nasza konstytucja i wiążące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, piszą biskupi.
Episkopat Peru podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia powinno przede wszystkim zająć się prawdziwymi problemami zdrowotnymi mieszkańców tego kraju. Biskupi przypominają, że wiele peruwiańskich dzieci mieszkających w górach i dżungli umiera z powodu braku podstawowej profilaktyki zdrowotnej. Konieczne jest także zorganizowanie lepszych warunków porodu i opieki nad młodymi matkami. Według peruwiańskich hierarchów to właśnie takie działania, a nie aborcja, będą najskuteczniejszymi sposobami na obniżenie śmiertelności ciężarnych kobiet.
Świat potrzebuje więcej kultury trwania z umierającym pacjentem, powiedział kardynał Rainer Maria Wölki. Arcybiskup Berlina nawiązał do rozpoczynającego się dziś w Niemczech Tygodnia dla Życia, który ma na celu zwrócenie uwagi na godność człowieka we wszystkich etapach jego życia. Jest to inicjatywa Kościoła katolickiego, do której 20 lat temu przyłączyła się też Rada Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.
W tym roku w centrum uwagi znajdują się osoby umierające. Ze względu na trwające w wielu europejskich krajach debaty o eutanazji i godnej śmierci, niemiecki episkopat wraz z Radą Kościołów Ewangelickich w Niemczech apeluje o lepszą opiekę i medycynę paliatywną. Kardynał Wölki stwierdził w przemowie dla rozgłośni RBB w Berlinie, że najczęściej lekarze opowiadają mu o strachu pacjentów przed bólem i samotnością, a nie przed samym umieraniem. Potrzebujemy więc dobrej medycyny paliatywnej, abyśmy mogli w godny sposób towarzyszyć umierającym. Potrzebujemy ludzi, którzy poświęcają im się profesjonalnie, a zarazem z troską i czułością. Podobnie wypowiedział się wiceprzewodniczący niemieckiego episkopatu biskup Norbert Trelle, który otwierając Tydzień Życia podczas ekumenicznego nabożeństwa powiedział, że misją chrześcijan jest być z umierającymi do końca i dodać im nadziei. Tymczasem stowarzyszenie Pro-Life Alpha zaapelowało do niemieckiego episkopatu i Rady Kościołów Ewangelickich do bardziej konkretnego wykorzystania Tygodnia dla Życia i do wywarcia presji na ustawodawcy, by zmienił liberalne zapisy dotyczące aborcji. W Niemczech zabijanie dzieci nienarodzonych nie jest karalne w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Przebywający w Ziemi Świętej Polacy radośnie obchodzą uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W Bazylice Bożego Grobu odprawiono mszę propolonia. Razem z franciszkanami modlili się liczni pielgrzymi.
Uroczystej mszy świętej przewodniczył franciszkanin ojciec Seweryn Rubecki. Wzięło w niej udział 15 kapłanów, grupa sióstr zakonnych, liczni pielgrzymi z Polski oraz przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie na czele z panem ambasadorem. W homilii ojciec Seweryn przypomniał zebranym o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, w tym o Konstytucji 3 maja. Kult maryjny jest mocno zakorzeniony w polskim narodzie i zawsze dodaje Polakom siły. Przy tej okazji przypomniał o lwowskich ślubach króla Jana Kazimierza i bohaterskiej obronie Jasnej Góry. Nawiązując do dzieł franciszkańskiego filozofa Jana Lunsa Szkota, powiedział, że nie można mówić o Marii, nie myśląc o Jezusie. Maria jest bowiem naszą orędowniczką, która była obecna zarówno w Kanie Galilejskiej, jak i pod krzyżem Jezusa. Na zakończenie mszy świętej odśpiewano hymn Boże coś Polskę, prosząc o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Polaków, zarówno w kraju, jak i tych przebywających na wszystkich kontynentach świata. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
Wdzięczność i zawierzenie to hasło, pod którymi odbywają się na Jasnej Górze główne obchody uroczystości Królowej Polski. Połączono je tym razem z narodowym dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.
Arcybiskup Stanisław Gądecki podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest wybitnym potwierdzeniem radosnego zwycięstwa Kościoła. Jest dniem dziękczynienia naszej ojczyzny za niewymowną chwałę nieba, jaką po zwycięstwie nad szatanem osiągnęli dwaj papieże. Przypominając o obchodzonym dziś także święcie narodowym, arcybiskup Gądecki podkreślił, że nasza ojczyzna potrzebuje dzisiaj, podobnie jak za czasów Konstytucji Majowej, odnowy, jeśli ma mieć przed sobą swoje jutro.
Państwo i Kościół nie są tylko dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie, swoim własnym, autonomicznym życiem. To są dwie instytucje zdane na siebie i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera.
Kaznodzieja apelował, by poprzez swoje działania, na przykład zgadzając się na ratyfikację konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej, państwo nie odcinało się od duszy. Mimo deszczu w głównych uroczystościach uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.